Kłaniam się z Warszawy. Zaczynamy od szczytu przywódców Unii Europejskiej w Brukseli, na którym głosami 27 państw Donald Tusk został w czwartek wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej na drugą kadencję. Do samego końca, niemal do samego momentu głosowania, wybór Tuska próbowała powstrzymać premier Beata Szydło. Polska delegacja zgłosiła innego kandydata, eurodeputowanego Jacka Sariusza-Wolskiego, ale z góry było wiadomo, że nie ma on szans na wygraną z Donaldem Tuskiem. Mimo intensywnych zabiegów polskiej dyplomacji i dramatycznego listu premier Szydło wysłanego kilka dni przed szczytem do przywódców wszystkich państw Unii, niestety Polsce nie udało się przekonać żadnego innego kraju i głosowanie zakończyło się, jak wspomniałem, wynikiem 27 głosów za Tuskiem, tylko jeden przeciw. Mimo to w czwartek wieczorem Wiadomości Telewizji Polskiej odtrąbiły wielki sukces polskiej dyplomacji. W swoich materiałach dziennikarze przekonywali, że rząd PiS osiągnął swój cel, obnażając dziurawe unijne standardy demokracji. Podobna narracja dominuje w mediach sprzyjających Prawu i Sprawiedliwości. Wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej to wybór wbrew interesom państw narodowych, ale zgodny z interesem elit europejskich, napisał komentator Gazety Polskiej, która swój czołówkowy materiał opatrzyła tytułem Europa ugięła się pod niemieckim dyktatem. Opozycja eksponuje blamaż i kompromitację zabiegów polskiego rządu oraz podkreśla jego całkowitą izolację polityczną w Europie. Podejmując tak nieracjonalne i dziecinne intrygi, polski rząd całkowicie kompromituje swój profesjonalizm i wytrąca sobie mandat do reprezentowania polskiej racji stanu, powiedział Grzegorz Schetyna, szef Platformy Obywatelskiej. A mówimy o tym wszystkim tak dużo, bo po pierwsze Polska jest od 2004 roku członkiem Unii Europejskiej i jednym z 28 państw członkowskich tej organizacji, a Donald Tusk był przez 7 lat premierem polskiego rządu i jest pierwszym Polakiem, który objął najwyższe stanowisko polityczne w Zjednoczonej Europie. Kiedy 2,5 roku temu po raz pierwszy kandydował na fotel przewodniczącego Rady Europejskiej, to politycy PiS, które było wtedy jeszcze w opozycji, nie mieli z tym większego problemu i popierali tę kandydaturę. Dziś nazywają Tuska szkodnikiem i obarczają go winą za wszystkie problemy, z jakimi zmaga się Unia Europejska, a także zarzucają mu niepotrzebne wtrącanie się w wewnętrzne sprawy Polski. Niepotrzebne i szkodliwe są także osoby związane z dawnymi służbami bezpieczeństwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i należy takie osoby wyeliminować z polskiej służby dyplomatycznej, uważa wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak, który przedstawił w Sejmie informację o stanie kadr w polskiej dyplomacji. W gronie pracowników MSZ jest ponad 100 osób, które przyznały się do jawnej bądź tajnej współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, powiedział Dziedziczak. Dodał, że pojawia się pytanie, dlaczego przez tyle lat takie osoby były tolerowane. Dziedziczak powiedział też, że za czasów koalicji PO-PSL na stanowiska konsulów generalnych wysyłano dawnych funkcjonariuszy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jest czymś szczególnie niemoralnym, jeśli do kontaktów z Polonią wysyła się osoby, które często pracowały dla dawnego systemu w aparacie, który sprawiał, że nasi rodacy musieli uciekać z Polski, ocenił wiceminister. Dlatego MSZ przygotował projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej, który zakłada m.in. wygaśnięcie stosunku pracy wszystkich byłych pracowników i współpracowników służb PRL. W internecie trwa zbiórka podpisów pod petycją w sprawie usunięcia Janusza Korwin-Mikkego z Parlamentu Europejskiego. Swój podpis złożyło już ponad 600 tysięcy osób. Organizatorzy petycji żądają zawieszenia Korwin-Mikkego w związku z jego obraźliwymi słowami pod adresem kobiet i imigrantów oraz wykonanie nazistowskiego pozdrowienia na sali obrad. W ubiegłym tygodniu deputowany, który jest obecnie liderem partii Wolność, mówił w trakcie debaty na temat różnic w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami, że kobiety muszą zarabiać mniej, bo są słabsze, mniejsze i mniej inteligentne od mężczyzn. Później powtórzył te tezy jeszcze w kilku wywiadach telewizyjnych, m.in. dla brytyjskiej stacji ITV. To nie pierwsza kontrowersyjna wypowiedź polskiego polityka w Parlamencie Europejskim. W lipcu zeszłego roku Korwin-Mikke otrzymał karę za porównanie mieszkańców Afryki przybywających do Europy do zalewającego ją szamba. Wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę o przeprowadzeniu w Warszawie referendum w sprawie poszerzenia granic stolicy. Referendum miało się odbyć 26 marca i miało dotyczyć pomysłu posłów Prawa i Sprawiedliwości o włączeniu w granice Warszawy 32 okolicznych gmin, co dwukrotnie powiększyłoby miasto i o 700 tysięcy zwiększyłoby liczbę jego mieszkańców. Rada Miasta ma prawo odwołać się od decyzji wojewody, który pytanie referendalne uznał za nieprecyzyjne i nieadekwatne. I takie odwołanie na pewno będzie, ale rozpatrzenie go zajmie kilka kolejnych tygodni. Tymczasem ponad połowa przebadanych przez firmę SW Research uważa, że należy przeprowadzić referendum w sprawie proponowanej przez PiS zmiany ustroju Warszawy. Co czwarty respondent uważa, że takie referendum nie jest potrzebne, co piąty ankietowany nie ma zdania w tej kwestii. Tymczasem warszawiacy tracą jedno z miejsc, w których zwykle umawiali się na spotkania i to tracą je bez żadnego referendum. Właśnie rozpoczęła się rozbiórka słynnej rotundy na skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Zniknie w ciągu kilku tygodni. Właścicielem rotundy jest bank PKO BP. Postanowił rozebrać zbudowany pół wieku temu pawilon, bo jego konstrukcja się sypie. W budynku w zimie jest zimno, a latem zamienia się on w duszną szklarnię. Na miejscu pawilonu, który jest jednym z najbardziej charakterystycznych warszawskich budynków, powstanie bliźniaczo podobny, zaprojektowany przez krakowską pracownię Gowin-Siuta. Bank zajmie w nim parter i podziemną kondygnację. Pierwsze piętro zostanie przeznaczone na cele publiczne. Przed nową rotundą powstanie pieszy plac, znikną stąd obrzydliwe budki wentylatorni i transformatorów. Na osi ulicy Widok ma być posadzonych kilka nowych drzew, a nowy pawilon ma powstać w ciągu 2 lat. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.